Dzień dobry, nazywam się Jerzy Purlewski i zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu Ryzykonomia. Zapraszam Was także na mojego bloga Ryzykonomia, kanał YouTube, kanały na Spotify, Apple i innych platformach. A jeżeli podoba Ci się moja twórczość i chcesz ją wesprzeć, kup mi symboliczną kawę na platformie Buy Coffee Too. Link w stopce podcastu oraz na moich stronach. Zaczynamy. Dzień dobry. Trochę nas nie było, ale już jesteśmy. Podcast Ryzykonomia, odcinek 103. Trzecia i ostatnia, niestety, czy też stety, część naszej mapy ryzyka 2024. Postanowiliśmy, że koniec musi nastąpić przynajmniej. Koniec musi nastąpić. Dobre. Muszę po świnkę sięgnąć. Jest tutaj. Przepraszam za te tutaj techniczne. Koniec musi nastąpić. Mapy ryzyka oczywiście. Mam nadzieję, że nie naszego podcastu, ani świata na przykład. Chociaż kto wie, prawda? Cóż to za eschatologia. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że mapowanie ryzyka to jest taki never ending story. I jest też modne, tak jak mówiliśmy, w styczniach szczególnie kolejnych lat. Styczeń się właściwie już kończy, więc nasza mapa ryzyka się kończy, chociaż chcieliśmy podkreślić, że rzeczywiście to są nasze wybrane ryzyka, właściwie trzy, o których zdążyliśmy Wam powiedzieć. Pierwsze, pamiętacie, społeczeństwo, mówiliśmy tutaj między innymi o buncie młodych, drugie, mówiliśmy o kwestiach wojennych, no i trzecie to jest kwestia dzisiaj, a mianowicie technologia. Jest świnka. No właśnie, słuchajcie, dlaczego technologia? Kwestie technologiczne chodzą mi cały czas po głowie, staram się śledzić temat. Jak pamiętacie, jakiś czas temu reklamowałem Wam między innymi moją monografię na temat sztucznej inteligencji, którą gdzieś tam na papierze popełniłem, ale tym tematem przecież zajmuję się od dawna, nie tylko w temacie zarządzania ryzykiem. Kiedyś tutaj recenzowałem chociażby kwestie super sztucznej inteligencji, tak? Czyli tego SAI albo AGI, jak to woli. Ale też ostatnio muszę Wam powiedzieć, że ten temat chodzi za mną z tego powodu, że jak pewnie większość z Was, widziałem film Oppenheimer, ale po tym filmie, niezłym filmie, nie powiem, dla mnie trochę za długi, te filmy takie długie są, prawda, świnko, że trudno wysiedzieć, jak się nie ma tam pewnie jakichś popcornów, cheetosów, nachosów za jakieś kosmiczne ceny swoją drogą, prawda, no to trudno jest trochę wysiedzieć. Natomiast po filmie przeczytałem książkę Oppenheimer, życiorys, czy biografię Oppenheimera. I muszę Wam powiedzieć, że tu przytoczę jeszcze, kto ją napisał, żeby tutaj było gwoli, że tak powiem, źródeł literaturowych. Od razu przyszło mi na myśl, że to jakoś też się nawiązuje do tego tematu, który tu chciałem między innymi poruszyć, bo jakbym był na przykład czatem GPT, to bym tutaj różne rzeczy przytaczał i w ogóle o żadnych źródłach nie mówił, prawda? No bo przecież wszystko czat sam wymyśla, te tak zwane modele językowe, słuchajcie, nie? To tak od razu pierwsza dygresja. To jest jakiś taki ciekawy młotek do walenia ludzi teraz po głowie. Jak człowiek ma jakieś zastrzeżenia, czegoś nie rozumie, to zaraz słyszy, a ty nie rozumiesz, co to znaczy model językowy, prawda? I samo to określenie model językowy jest czymś takim, co miałoby właściwie spowodować, że powinieneś wejść pod stół, przyklęknąć i z jakimś tam uwielbieniem zaszczekać, prawda, cicho, albo zamiałczyć. No, ale do tego jeszcze wrócimy. Kai Bird, tak się nazywa, i Martin J. Sherwin, tak, dwaj. Oppenheimer, triumf i tragedia ojca bomby atomowej. No, ten tytuł też jest dosyć nośny. Tą książkę, mówiąc szczerze, zupełnie Wam powiem, to ja tak nie jest tak, że w 100% tą książkę przeczytałem, bo miejscami, szczególnie jeżeli to dotyczyło tych kwestii przesłuchań, takich szczegółowych, powtarzających się, niektórych kwestii takich, nazwijmy to, obyczajowo-socjalnych, to mi się za bardzo tego nie chciało czytać, to raczej przeskrinowałem, ale można powiedzieć, że przeskrinowałem, słuchajcie. No nie, czytałem to akurat na Czytałem to na czytniku, więc nie w papierze. No, tak robię sobie ostatnie ćwiczenia, że mogę wtedy czytać bez okularów, jak trochę sobie powiększę. No, po co ja tutaj ujawniam tajemnice alkowy, prawda? Czy tajemnice kulis. W każdym razie książkę tę przeczytałem tam w jakieś, można w 80% wreszcie przejrzałem te rzeczy, które mnie najbardziej interesowały. Tak sobie zresztą muszę wam powiedzieć, ostatnio pomyślałem, że ja tyle rzeczy książek przeczytałem, że już się nie muszę męczyć, prawda? Jak mi się coś nie podoba. Nie, to nie jest tak, niestety. No, coś to za mną chodzi. Taką zacząłem książkę czytać ostatnio o bitwie o Narvik norweskiego autora i ona jest trochę, szczerze mówiąc, nudna. I cały czas mam jakieś takie wyrzuty sumienia, że przecież powinienem ją jednak skończyć, jak już zacząłem. No nie wiem. Słuchaj, co ty na to, świnko? Co wy na to? Piszcie. Piszcie do mnie i powiedzcie, co mam robić. W każdym razie, jeszcze raz powiem, książkę o Oppenheimerze przeczytałem w większości. No to jest, i ona mnie tak właśnie zastanowiła też i w tym odniesieniu w ogóle do technologii, prawda? No bo sam tytuł mówi, że to jest dramat, prawda? No bo to był dramat, no. To był dramat ludzkości, tak? Chociaż mam wrażenie, że i w filmie, i w tej biografii to bardziej był dramat Oppenheimera, bo słuchajcie, on tak wcale strasznie nie żałował tej bomby atomowej, tak jak można powiedzieć, tak? To nie było takie proste, tak? Że nagle zobaczył, prawda, że to takie ofiary. Wcale nie, bo potem też pracował jeszcze nad bronią atomową po wybuchach w Hiroshimie, na Nagasaki. Może go i tknęły jakieś tam wyrzuty moralne, ale to nie jest tak, że on na przykład, podobnie jak Józef Rotblat, Polak, który pracował w tym czasie w Los Alamos, to wziął się gdzieś tam pod koniec i zwinął, prawda? Zresztą Józef Rotblat, polski fizyk, bardzo ciekawa postać, ale zapomniana, laureat Nagrody Nobla z 1995 roku, pokojowy zresztą. On był współtwórcą ruchu Pagłasz, tak? Takiego ruchu właśnie rozbrojeniowego, antyatomowego, więc to był gość, który się po prostu zwinął, prawda? Natomiast Oppenheimer się nie zwinął i chyba tak z drugiej strony to chyba mu wzięli go na ambichę, prawda? Że tam z różnych powodów, trochę może to było i antysemityzmu, trochę innych tam, że podpadł, prawda? No i te jego lewicowe różne inklinacje w młodości, nierozstrzygnięta sprawa, czy był członkiem partii komunistycznej Stanów Zjednoczonych. Ale to wiecie, znowu to też tak inaczej to znowu na to, ja to inaczej trochę patrzę, bo my patrzymy na członkostwo w ruchu komunistycznych teraz z punktu widzenia naszej tutaj PRL-owskiej przeszłości, natomiast no, ludzie gdzieś tam chcieli, żeby było trochę inaczej, prawda, żeby w jakichś ludzkich warunkach żyli, prawda. No, komunizm był ślepą zaułkiem i to nie ma o czym mówić i wykorzystany przez Stalina, natomiast no to ludzie mieli też dobre intencje, prawda, chociaż jak wiadomo, dobrymi intencjami, etc., wiadomo, świnko, prawda. No więc Oppenheimer, taka tragedia, ale to chyba była też taka tragedia właśnie człowieka, który bardziej czuł się później, że tak powiem, zbocznikowany i zlekceważony niż to, żeby on tak strasznie zapłakał, chociaż rzeczywiście miał tam różne pomysły, co zrobić, jak ten wyścig zbrojeń jednak w jakiś nadać mu w miarę sensowny wymiarę, o ile o tym w ogóle można mówić. No, on po prostu wymyślił, stał na czele całego projektu Los Alamos i to sprokurował nam ten syf atomowy, prawda? Swoją drogą zwróćcie uwagę, że z jakiegoś niewiadomego powodu właściwie to ludzie przywykli do tego, że tych jest chyba kilkanaście tysięcy głowic atomowych na świecie. Teraz na przykład Iran pracuje i cholera wie kto jeszcze. I tak zakładamy, że właściwie no są, prawda? I nic się nie może zdarzyć. No dlaczego, nie? Wiesz, broń atomowa jest we władaniu ciągle największych firm na świecie, a jeszcze tutaj nam się taki Trump szykuje, prawda? Nie wiem, ludzie zwariowali chyba, nie? No tak, świnko, mam wrażenie. Ludzie zwariowali. Więc słuchajcie, no tak przyjęto, że właściwie to już jest i że jest git i nie ma się o co martwić, prawda? No więc ja tak, to moje współczucie dla Oppenheimera jest ograniczone, ale niewątpliwie bardzo ciekawa postać. W ogóle ciekawa książka też o tych badaniach, życiu akademickich w Polsce. Dość powiedzieć, przepraszam, nie w Polsce, tylko w Stanach, no dość powiedzieć, że kiedy Oppenheimer robił te swoje doktoraty, zaraz chyba po pierwszej wojnie światowej, no to tak, no sprawdźcie to, tak mi się wydaje. No to wtedy musiał jechać do Europy, tak, tam w Niemczech studiować w Danii, prawda, u Niesabora, który był jego jakimś takim idolem. No ale już kilkadziesiąt lat później, no to Stany przejęły tą pałeczkę w nauce, w fizyce kwantowej, ale nie w ogóle, i nie tylko, prawda. No właśnie, no, to taka dygresja a propos Polski, prawda, której zupełnie nauka jest już zupełnie olana, prawda? Ktoś zauważył, że cała polska nauka ma teraz budżet rzędu 31 miliardów złotych, co jest tam gdzieś w porównaniu chyba z budżetem, o ile się nie mylę, Princeton czy jakiegoś tam innego Unii Amerykańskiego. Nie? No to są jaja, nie? To słuchajcie, bez wielkich inwestycji w naukę, w badania, to tutaj nie ma szans, prawda? Nie ma szans w ogóle, nie mamy szans rozwojowych. No ale zostawmy to. Nie mówimy tutaj o Polsce, bo Polska w ogóle, jak się mówi o technologii, to za bardzo nie ma o czym mówić, nie? No właśnie. A propos, Józef Rotblat, drugi był jeszcze taki koleś, też ciekawy z punktu widzenia tych rozważań technologicznych, Stanisław Ulam, polski matematyk żydowskiego pochodzenia, podobnie jak Józef Rotblat, czy żydowskiego, jak to powiedzieć, no, pochodzenia chyba, tak? Polski Żyd. Natomiast o tyle właśnie to jest ciekawe w tym podejściu do tego, do kwestii pracy nad technologią, czyli naszego tutaj core, można powiedzieć, dzisiaj wystąpienia, core biznesu, było to, że ów Stanisław Ulam, a propos znowu, zarządzanie ryzykiem, to twórca metody Monte Carlo, on no, wcale się nie wycofał, a potem nawet pracował razem z Robertem Tellerem, tak? Nie pamiętam, ale z panem Tellerem, nad bronią nad bombą wodorową, tak? No właśnie, nie ma z tym problemów. Także różne są postawy. No i tu dochodzimy do kwestii, słuchajcie, technologii. No. Należałoby w ogóle sobie zadać pytanie, skoro mowa o technologii, czy to technologia sama w sobie zagrożenie, czy ludzie, którzy ją aplikują, są zagrożeniem. I to jest chyba odpowiedź jest dosyć oczywista. Słuchajcie, muszę powiedzieć, że niezły odjazd, bo tak sobie tutaj narysowałem mapę ryzyka, którą zresztą zamieszczę tradycyjnie na moich stronach i to sobie zamontowałem milion tematów. No już zaczynam odjeżdżać, prawda, w Oppenheimera i w ogóle w różne tematy, no bo to jest temat gigantyczny, prawda? To jest temat gigantyczny i chociażby sam taki wniosek, który od razu, czy można powiedzieć postulat, który bym tu postawił, że tutaj za mało jest w ogóle dyskusji na temat, gdzie nas prowadzi technologia, czym ona ma być, co ona ma ludziom właściwie dać, prawda? Bo założenie jest takie, tutaj polecam wam taki artykuł, który przeczytałem dzisiaj z dużą satysfakcją. Na początku myślałem, że go tylko tak znowu przeskroluję, ale przeczytałem go z dużą satysfakcją. Znajdziecie chociażby link w stopce bloga pod tytułem The True Threat of Artificial Intelligence z New York Timesa. I jego autorem jest Jewgeni Morozow, autor książki, no jakiś amerykański, rosyjskiego, podejrzewam, białoruskiego pochodzenia. No, zwróciło to moją uwagę, więc coś poczytam dalej tego autora, bo fajnie pisze właśnie o tym, jak sztuczna inteligencja, no taki paradygmat panuje, że to właściwie, i to zresztą to już zauważałem wielokrotnie, że ona jest dobra, prawda? Ona ma ludziom coś dać na pewno, no bo przecież lokomotywy dawały, prawda? No wiadomo, że tam zwalniali, ale to będą nowe zawody, etc., etc., prawda? I o tym milion razy mówiłem, ale kto powiedział, że to coś... Skąd to założenie, że ona ma coś nam dobrego dać, tak? Czy rozwój technologii rzeczywiście ludziom dał coś dobrego, albo, no właśnie, mówiłem ostatnio o końcu historii, my zakładamy coś takiego, że, i to jest niepodważalne, prawda, że wprowadzono nowe metody produkcji, ale za tym idzie leczenie, w medycynie był postęp, prawda, w mieszkalnictwie, w różnych, prawda, rzeczach, które nam ułatwiają życie. Ale z drugiej strony przyjęliśmy, że i tu postęp jest, no właśnie, to jeden z argumentów. To bardzo łatwo wyśledzić, jak to stopa życiowa wzrosła, prawda? No ale słuchajcie, historia się nie skończyła, tak? Mówiłem ostatnio o Fukuyamie, o jego, prawda, tutaj też błędnie zrozumiałej idei końca historii. A już na pewno, jakby nie rozumieć, to historia nam się nie skończyła. Ona, jak już twierdzą i coraz więcej jest na to wskazówek, znowu się uruchomiła. No i dlaczego my uważamy, że technologia to do dzisiaj, skoro nam tutaj przyniosła jakieś oczywiste korzyści, to tak będzie dalej, prawda? chociażby sztuczna inteligencja, prawda? No co będzie z dalszym rozwojem sztucznej inteligencji, a nawet z bronią atomową, tak? No i gdzieś tam sobie leży, ale kto powiedział, że to akurat w tym momencie jakiś tam szaleniec, program komputerowy nie odpala, prawda, jakiejś tam głowicy nuklearnej? No, dlaczego to miałoby się skończyć? Dlatego, że jest mniej filmów z Hollywood na ten temat? Więc to jest też taki, można powiedzieć, bias, błąd, tak, że my zakładamy, że to jak dotąd nic nie było złego, no to dalej nie będzie, prawda? No jak spojrzymy na rozwój technologiczny ostatnio, chociażby tutaj sztuczną inteligencję, to słuchajcie, no to już w tym momencie można zauważyć, ile to szkód niesie, prawda? W edukacji, w niszczeniu demokracji, prawda? W niszczeniu więzi społecznych, w ogólnym takim zgłupieniu, prawda? Jak znajdziecie te tematy w mojej mapie ryzyka, w mojej mapie myśli, którą narysowałem, no to już widać, prawda? No ale ciągle słyszymy, no tak, ale wiesz, tutaj za chwilę, i w tym artykule właśnie, o którym wspomniałem, jest to fajnie ujęte. Nawet muszę wam powiedzieć, że tak tego nie dostrzegałem do tej pory, że jest taki, można powiedzieć, taka pałka używana przez naukowców, którzy to rozwijają, mówiąca o tym, że no słuchajcie, to będzie przez... No, za chwilę nam rozwiąże ludzkie problemy, choroby nam wszystkie załatwi. To też a propos taka dygresja, że zauważyłem, że jeżeli jest mowa o sztucznej inteligencji, to zaraz włącza się temat medycyny, prawda? O, to sztuczna inteligencja to będzie super, bo będzie medycyna i wszystkie choroby wyleci. Okej. Niech by tak było, prawda? Chociaż mam tutaj wątpliwości, znowu odsyłam do tego artykułu, bo artykuł między innymi wspomina o tym, że sztuczna inteligencja już kupę kasy kosztuje. Tam jest nawet taka cyfra podana, że jeden dzień funkcjonowania czata GPT to jest, uwaga, 700 tysięcy dolarów. Serio, prawda? Te firmy, no, że tak powiem, wielkie pieniądze na giełdzie na to zbierają od to są rzeczywiście idące w miliardy dolarów fundusze, no i akcjonariusze oczekują stóp zwrotu, prawda? No i teraz pytanie, czy tutaj będzie rzeczywiście, chociażby nawet w medycynie, czy to najważniejsze będą stopy zwrotu, czy będzie jakieś na przykład dobro społeczne, uwaga, straszne, prawda? To już jest komuna, prawda? Dobro społeczne, tak? Dobro ludzi, dobro jakieś tam społeczeństwa, dobro ludzkości, prawda? No raczej nie. Inwestorzy oczekują stóp zwrotu, tak? Albo w ogóle, czy będą jakieś zastanawianie się, co może to spowodować, prawda? No ja w ogóle takiej refleksji nie widać, prawda? Ktokolwiek tylko odważy się powiedzieć, w Polsce w ogóle takiej dyskusji nie ma prawie. Inna też sprawa, bo my jesteśmy jak zawsze w tym technologicznym tyle. Aczkolwiek ostatnio słyszałem, że został powołany jakiś tam zespół doradczy przy Ministerstwie Cyfryzacji. Na czele stoi chyba ten pan Miron Mironiuk, Polak taki, który jest bardzo popularny w telewizji, bo zrobił biznes miliardowy gdzieś tam w Hongkongu bodajże, prawda? No wiecie, nic nie ujmując inteligencji tego pana, to z tymi liczeniem wartości dotcomów to różnie bywa, prawda? Bo te miliardy to są często później okazują się giełdowe, ale okej, zazdrość mnie bierze, nie będę tutaj podważał. Ale sobie też pomyślałem a propos tak ministerstwa, no, prawda, stary dowcip, na polu leżą buraki i groch, prawda, pada deszcz, kto się pierwszy zbiera, egzekutywa. No, czyli zespół doradczy minister, ale dobry to, niech się zbiera. Miejmy nadzieję, że coś sensownego wymyśli. Ale też musimy zdać sobie sprawę, że ta gra prawdziwa to nie toczy się w Polsce, prawda? Toczy się za granicą, toczy się w Stanach Zjednoczonych, toczy się w Chinach i Bóg wie gdzie jeszcze naprawdę, tak. Bo ta sztuczna inteligencja może być czymś dobrym, może być po pierwsze czymś dobrym, może być czymś złym, albo czymś nie wiadomo co. I niestety wyobrażam sobie, czy tak mam wrażenie, że większość nie wie, co to naprawdę może być, prawda? Natomiast ma to zbawić ludzkość, prawda? Właśnie w tym artykule, o którym wam wspomniałem, pan jeszcze raz Morozow, tak? To mówi, że się narodziło w ogóle coś takiego jak Jewgeni Morozow. I zgadzam się, coś takiego jak Artificial General Intelligence, czy ageism, czy taki, ale nie ageism, tylko ageism, czy rodzaj takiego właściwie wiary, prawda? Tak, sztuczno-inteligencjonizm, tak? Ja to też obserwuję w sieci, prawda? Że jak tylko się odezwiesz, to od razu cię wyśmiewają wręcz. No coś takiego zresztą ostatnio chyba o tym mówiłem, prawda? Gdzieś tam powiedział, że to na pudelku się człowieku tam kształciłeś. No napisałem jakoś tam, coś tam na ten temat przeczytałem, coś napisałem, więc jakieś generalne pojęcie o tej sztucznej inteligencji mam. Może nie z punktu widzenia tworzenia kodów, tak? Ale z paru innych rzeczy to się trochę zastanawiałem. No i tu się w ogóle, prawda, nie bierze pod uwagę, nie ma jakiejś analizy skutków, jakoś zastanawianie się, gdzie to ma nas prowadzić, gdzie ma nas w ogóle poprowadzić cały postęp technologiczny, czy rzeczywiście ludzie z tego powodu są szczęśliwsi, lepiej żyją, no są zdrowsi, można powiedzieć, ale z drugiej strony jedzą coraz większy syf, coraz więcej nowotworów, w ogóle jak słuchacie, weźmiecie jakąś prostą rzecz, opowiem wam, ostatnio wziąłem chałwę do ręki, sobie myślałem, zjem chałwę i tam w jakimś supermarkecie i jak przeczytałem, co w tej chałwie jest, prawda, no to słuchajcie, no dużo rzeczy, tak. Więc no, są plusy i minusy, ale to nie znaczy, że my już się historia skończyła i my już wiemy, że za chwilę no, coś się innego nie zdarzy. Tak? To też jest taki bias, tak? Ładne słowo bias angielskie mi się podoba, ale takie można powiedzieć skrzywienie, tak? Taka błędna interpretacja błędnych założeń. Tak? No, błąd. Także tego my nie wiemy, prawda? I mało jest zastanawianie się. A to jest tak trochę znowu nawiązując do tego Oppenheimera, prawda? Że tam przyjęto, że no, może faszyści, naziści będą mieli pierwszą bombę atomową. Przepraszam, no tu trzeba coś robić, okej. Okay. Ale potem już było wiadomo, że nie, tak? Potem już było wiadomo, że naziści są out, a mimo to ciągle naukowcy ciągnęli, prawda? I tak było później jeszcze z bombą wodorową, tak? No to już nawet pamiętacie tą największą eksplozję, car bomba chyba, tak? Nad jakimiś tam wyspami antarktycznymi w Rosji. 50 megaton, tak? Bali się większość, że może dziurę w ziemi zrobić. I to jest trochę tak samo, tak? Mówię wam, że słuchałem ostatnio tego polskiego takiego znanego fizyka kwantowego, który tak dosyć jest, ubiera się, że tak powiem, młodzieżowo. Na pewno wiecie, o co chodzi, uciekło mi nazwisko. W każdym razie, no i tak komentowałem, że tak mówię, to będzie super ciekawie, prawda? No i to jest tak, problem podstawowy z jajogłowymi, tak można powiedzieć, że jest to, że oni chcą tak. Są strasznie ciekawi, prawda? Strasznie się są ciekawi, co z tej bomby wyniknie, prawda? No bo co jak my w końcu odpalimy tą AI, no zobaczymy, to będzie ciekawie, słuchajcie. Tylko pytanie, czy się innych ludzi ktoś pyta, czy oni chcą takie coś ciekawego i czy w ogóle jest jakaś refleksja, prawda? No właśnie. A jak nie rozumiesz, to powiedzą ci, że model językowy i ty nie rozumiesz, co to jest model językowy. To trochę tak jak rafineria procesingowa, nie? Czy pan wie, co to jest rafineria procesingowa? No, znany nasz wójt, prawda? A propos, no, mam nadzieję, że się dobiorą do niego. Bo to jakimś grubym kryminałem wszystko, ale ja mam też taką ciekawe, tu nagram, może się do tego odwołam kiedyś na dowód, mam wrażenie, że ten gość to się gdzieś zmienia za granicę, bo to za grube jest. No ale nie o tym dzisiaj jest. Na pewno to nie ma nic wspólnego z technologią w każdym razie. Ten pan. Tym niemniej, wracając do modelu językowego, słuchajcie, no to też jest takie, to model, ale co z tego, że model językowy? A czym nie można powiedzieć, no tutaj bieglejsi z was filozofii, czy nie potwierdzą, że i filozofowie mówili, że różne nurty takie były, że to język nas też kształtuje, prawda? Co my myślimy nawet, pojęcia pewne, struktury pojęciowe. Z tego tematu się delikatnie tutaj wycofam. Więc język też w pewnym sensie, a nawet nie w pewnym sensie, kształtuje sposób myślenia człowieka. Więc można powiedzieć, że ludzie myślą językiem. No to i sztuczna inteligencja myśli językiem, tak? Tylko że robi to w sposób szybszy, doskonalszy najwyraźniej. Może więcej przetworzyć tego, tak? No wracamy do starego powiedzenia z Syberiady Stanisława Lema, że co za różnica, czy się myśli kisielem, czy metalem, tak? No jest ta różnica, bo metal, silikon może tych przemyśleń mieć na minutę, na sekundę, na milisekundę, miliardy razy więcej, tak? Więc to nie jest żadne wytłumaczenie, słuchajcie, że ktoś mówi, że to nie wiesz, jak to działa. Zresztą potwierdzają też osoby, które się na tym znają już bardzo dobrze z punktu widzenia machine learning, prawda, tej całej strony technicznej, że o ile wiadomo, jak działają sieci neuronowe, prawda, wzmacniane uczenie maszynowe, ze wzmocnieniem bez i tak dalej, to ten efekt, skąd to się bierze, czyli explainability, ten problem explainability, to już nie wiadomo, prawda? Coś nagle wyskakuje, tak? I nie wiemy. I teraz, jeżeli uruchamiamy taką maszynę, nie wiedząc, co ona wypluje, prawda? Wiemy, jak ona przetwarza, ale nie wiemy, skąd ona wypluła to, co wypluła. No to czym się to różni właściwie od myślenia ludzkiego, prawda? Że nie bierzemy się za rączkę, że nie śpiewamy piosneczek, prawda? Czy nie wzruszamy się. No nie wiem, o, że tak powiem, technologii wzruszania się człowieka, to my wiemy tyle samo, co sztucznej inteligencji, prawda? czy ona jest w stanie się wzruszać, czy może myśleć jak człowiek, ale w ogóle dlaczego ona myśli, myśleć jak człowiek? Może myśleć w sposób, którego my nie jesteśmy w stanie w ogóle pojąć, prawda? Nie jesteśmy w stanie pojąć, jest to coś spoza naszego imaginarium, można powiedzieć, tak? No, zakładamy, że będziemy myśleli tak jak w jakiś podobny sposób. To jest naprawdę grzebanie bardzo, bardzo w niebezpiecznym kierunku, więc regulacje tu są istotne. Ostatnio, właściwie tutaj przygotowując się do tego podcastu, jeszcze to sprawdzałem sobie, jak tam jest z tymi regulacjami Unii Europejskiej i przeczytałem, że w grudniu tak, osiągnięto porozumienie dotyczące aktu sztucznej AI Act, czyli tego ustawy o sztucznej inteligencji w Parlamencie Europejskim, ale to chyba nie jest jeszcze uchwalone. No i no to jest problem regulacji. Oczywiście zaraz tutaj różni neofaszyści będą mówić o krzywych bananach i różnych bzdurach. No, regulacje są tu niewątpliwie potrzebne, natomiast no, tu jest w ogóle potrzebna jakaś głębsza refleksja. Tylko pytanie, czy w ogóle zdążymy, prawda? Bo tu się no, problem zagrożeń egzystencjalnych. To już w ogóle, prawda, może być najmniejszym problemem, jak się na tym zastanowić, no bo jeżeli nas unicje jest sztuczna inteligencja, no to może będzie ciach, prawda, może tego nie poczujemy, nie wiem. Ale są problemy związane chociażby właśnie z utratą pracy i ostatnio Fundusz Międzynarodowy Walutowy taką publikację gdzieś tam dał, gdzieś na swoich stronach, gdzie mówi, że 40% jobów jest zagrożonych rozwojem sztucznej inteligencji, robotyzacji, prawda? Tak to. I różnych takich, prawda, technologii związanych szeroko z sztuczną inteligencją, bo roboty to jest, prawda, sztuczna inteligencja albo plus, czy algorytm plus można powiedzieć, systemy wykonawcze, tak? Fizyczne. Natomiast, no właśnie, o tym jest mowa. Ostatnio było też zamieszanie wokół Paula Krugmana, czyli noblisty ekonomicznego, który też tak wyrażał o swoje, już zresztą on to wcześniej czynił, prawda, wątpliwości co do tego, gdzie nas w ogóle technologia prowadzi, czy to na pewno będzie dobrze, prawda? Czy na pewno będzie dobrze, czy jak już to, co wymyślimy, to uczyni po prostu życie człowieka lepszym, prawda? A już widzimy, że są takie rzeczy, które naprawdę się wymykają. Ja już nie chcę wracać do tematu tych nowych zawodów, które się, bo nie widać tych nowych zawodów. Zresztą słuchajcie, jeżeli przyjąć bardzo proste, logiczne założenie, że sztuczna inteligencja jest we wszystkim lepsza, a jeżeli nie jest, to będzie, no bo taki ma potencjał, no to będzie we wszystkim po prostu, tak? Czyli będzie lepszą pielęgniarką, będzie lepszym malarzem, czy będzie Beethovenem, to ja nie wiem, ale będzie, bo Beethovena mogła skopiować, ale zwróćcie uwagę, że jak już będzie tym Beethovenem takim sztucznym, to już takich ludzkich Beethovenów już nikt nie będzie chciał słuchać, prawda? To, oni się nie narodzą po prostu, bo ona jakąkolwiek różnorodność wymiecie, tak? Jeszcze biorąc pod uwagę, że tu jednak i właśnie znowu wracam do tego artykułu pana Morozowa, o którym mówiłem na wstępie, dotyczący efektywności też takiej algorytmicznej, no to po co będzie, prawda, jakiś tam Beethoveni, po co będą, nie wiem, język kaszubski, po co będą jakieś, jeżeli będzie to wszystko jakoś ujednolicone, kogo to będzie interesować, tak? No przy to możemy obecnie już obserwować przy mediach społecznościowych podsuwania jakichś krytyńskich treści przy triumfie TikToka, już mało kogo interesuje, coraz mniej czytanie książek, oczywiście oprócz słuchaczy z LinkedIn, bo oni tylko czytają nieustannie, ale wystarczy, prawda, porozmawiać z młodzieżą, zobaczyć jak to się dzieje. I no, będzie taka totalna komunistyczna, można powiedzieć, urawniłowka, tak? No, pieniądz gorszy, tak, treści gorsze wypychają treści lepsze. Ja sam po sobie i pewnie wy też obserwujecie, tak, że jak się weźmie tablet i zacznie się tam smyrać, prawda, przerzucać te treści, to się człowiekowi nie chce słuchać. I teraz siąść i przeczytać na przykład jakiś długi artykuł, prawda, albo jakąś książkę. To dla mnie, który jestem przecież i pewnie wy wychowani jednak w trochę innej takiej kulturze medialnej, to już jest trudność, prawda? A dla młodych osób, co będzie za jeden, dwa pokolenia, to jest takie totalne zgłupienie, prawda? No i co, z tego powodu potem, że będzie większa wydajność pracy, to ludzie będą szczęśliwsi, tak? No, tak? No. Jak to później zmierzyć, prawda? No, więc coś trzeba robić, trzeba regulować, trzeba się zastanawiać i nie dać się, że tak powiem, walić tą pałką i tego ageizmu. Zresztą pamiętacie, wielokrotnie tutaj odwoływałem się do Szoszany Zubow, która zresztą wskazała na to bardzo przenikliwie, że big techy mają od dawna taki sposób działania właśnie, takie sobie pałki wytwarzają, że coś jest nieuniknione naprawdę. Czy coś jest nieuniknione, to się nie, to jest nieuniknione. Sztuczna inteligencja jest nieunikniona i tu nic się nie da zrobić, prawda? To trzeba tylko iść z prądem i się zgodzić. No, a dlaczego niby, prawda? A z drugiej strony, słuchajcie, jak się temu bliżej przyjrzeć, no to kasa, misiu, kasa, prawda? Kasa, chciwość za tym stoi, no bo zainwestowaliśmy, no to musimy kasować, prawda? I tutaj ciemności mówimy, że jest nieuniknione, bo to fajnie brzmi, IT meni klaszczą, prawda? I ja mam pewne zadres, słuchajcie, z tymi IT menami, bo IT womenami, jeżeli mnie słuchacie, bez urazy, ale ja to najczęściej ludzie, którzy mi w jakiś taki prymitywny sposób atakują w mediach społecznościowych, jeszcze ukazując swoją wyższość, to są właśnie ludzie jakoś związani z IT. Pewnie często trolle wybierają taką przykrywkę. Ja oczywiście tutaj nie chcę uogólniać, tak? No ale no, jak nie uogólniać? No, to uogólnienie jest pewną, prawda? To nie znaczy, że nie ma mnóstwo inteligentnych ludzi, bo przecież często osoby, które jednak mówią też o zagrożeniach, są też z IT, prawda? Natomiast to jest chyba jakiś sposób myślenia. Ja przywołałem kiedyś artykuł z krytyki politycznej, pewnie kwestia, że to jest ta klasa taka, można powiedzieć, najbardziej profitująca. No i to też mamy wyjaśnienie z tego rozwoju technicznego, prawda? Ale co z innymi, prawda? Co z tymi zwalnianymi osobami od prac lekkich, lekkich i prostych, prawda? Albo ciężkich i prostych. Gdzie oni znajdą zatrudnienie, prawda? Jako pielęgniarki? Po pierwsze, musieliby chcieć, prawda? A po drugie, to kto powiedział, że nie będzie robot tańszy, lepszy, prawda? Bardziej efektywny. Także to, słuchajcie, to jest taki długofalowy i krótkofalowy, długofalowy, można powiedzieć, ten horyzont czasowy nam się zmienia, bo postęp modeli językowych jest taki, słuchajcie, szybki, że to jeszcze dwie takie rundy tych modeli językowych i wiecie, nie wiem, co się narodzi, prawda? Oczywiście chciałbym jeszcze przy okazji wspomnieć, oczywiście, bo patrzę na moją mapę ryzyka, mapę myśli, jest jeszcze cała kwestia zagrożeń militarnych, tak? To zresztą możemy obserwować dzisiaj na wojnie na Ukrainie, prawda? Jak tam wszystkie technologie dronowe się rozwijają. No i tutaj sztuczna inteligencja to będzie, no, jak znalazł, prawda? Jak znalazł i tu się, to na tym to już w ogóle nikt nie zapanuje, prawda? Czyli nie dość, że nam te algorytmy mogą różne rzeczy powyłączać, to mogą nam po prostu, mogą nas zabijać, albo mogą w ogóle tam, nawet jeżeli nie będzie jakiegoś ogólnoświatowego buntu, to będą zabijać ludzi na frontach różnych, których pewnie nie zabraknie, nie? Także to jest, słuchajcie, a terroryści, nie? A terroryści albo państwa de facto działające jak terroryści, jakieś, prawda, Irany, Korei Północnej, oni też tak pracują, prawda? Można powiedzieć, że to będzie pewnie też i proliferacja tej sztucznej inteligencji, jeżeli nie będzie jednego dużego pyk, prawda? Czyli wyłączenie nas przez jakąś tam super, super sztuczną inteligencję. Więc tu jest, słuchajcie, cała masa zagrożeń i cyberbezpieczeństwo, o którym gdzieś tam wspominam, to wiecie, no się jawi jako rzecz, można powiedzieć, bardziej banalna, prawda? Nie w tym sensie, że oczywiście, że ona nie jest wielkim zagrożeniem, ale no, na to trzeba też już spojrzeć pod względem, prawda, pod względem, czy przez pryzmat sztucznej inteligencji, bo ona się staje takim paradygmatem, prawda? I paradygmatem też specyficznym z punktu widzenia właśnie, kto jest operatorem tego, tak? A operatorem są wielkie korporacje, prawda? Wielkie korporacje, które tym rządzą, które się tak fajnie poustawiały, że uważają, że są pora za regulacjami, że to jest właśnie taki super szczyczno inteligencjonizm, prawda? Że się nie da tego powstrzymać i że oni mają, prawda, jakieś misji od Boga, można powiedzieć. Blues Brothers, pamiętacie? Był taki film, kiedyś mówili, że my mamy misję od Boga, prawda? Też tam moja taka ulubiona scena z faszystami, prawda? Których tam na moście mało nie rozjeżdżają, polecam. Ulubiona moja scenka. No tak, z faszystami to tak trzeba. No to też jest ciekawe, prawda? Że zwróćcie uwagę, że przy tym właśnie, przy tej technologizacji, która miała dać nam tyle szczęścia, jest jakiś niebywały wzrost ruchów totalitarnych, tak? O tym Hannah Arendt nie napisała w Korzeniach totalitaryzmu, no bo to byłby chyba kolejny, można powiedzieć, rozdział, prawda? Oprócz antysemityzmu, imperializmu, samego totalitaryzmu, to jeszcze technologizm, można powiedzieć, tak? Bo niewątpliwie chociażby media społecznościowe, tak, no powodują jakieś to można po prostu zaobserwować w naszej ulubionej ekonomii czy nauce ulicznej, prawda? No, wystarczy spojrzeć, jaki to ma efekt i o tym wszyscy trąbią, jaki to ma wpływ na szkołę. I słuchajcie, no, jeżeli do tego weźmy, co się dzieje z demokracją, tak? Jakie narzędzia dano takim świrom, prawda, jak Trump i chociażby różnym państwom totalitarnym, czy autorytarnym, prawda, jak Rosja, jak Chiny, to jeszcze można powiedzieć, amplifikuje te takie zagrożenia związane z tą technologią, których my zupełnie nie analizujemy, nie znamy, a nawet jeżeli ktoś próbuje, to się pojawia zawsze właśnie to bicie pałką, prawda, takiego można powiedzieć imperatywu, że to musi być tak. Także słuchajcie, temat jest bardzo szeroki, ja go to tylko po raz kolejny poruszam, ale wydaje mi się, że on jest szczególnie warty poruszenia z punktu widzenia chyba pewnie kolejnych map ryzyka także. Ale oczywiście technologia to są też takie rzeczy, o których my mniej myślimy, chociażby kwestia różnego rodzaju life science, prawda? Biotechnologii, manipulacji genetycznych. W wywiadzie, który czytałem ostatnio z Francisem Fukuyamą w przeglądzie politycznym, on tam właśnie zwraca też uwagę na kwestie manipulacji genetycznych. Zresztą zwróćcie uwagę chociażby, że rozwój, tak się przynajmniej o tym mówi, szczepionki na COVID był możliwy dzięki też internetowi, dzięki tam wspomaganiu sztucznej inteligencji, więc to się gdzieś wszystko ze sobą zazębia i problemów, wyzwań, które się tutaj pojawiają, może być bardzo wiele. Może być też tak, że sztuczna inteligencja stworzy celowo czy niecelowo jakiś na przykład wirusa, prawda? I tak czy inaczej, można powiedzieć, wszystkie te zagrożenia nam się w jakiś taki piękny czy mniej piękny perfect storm, czy storm katastrofy stulecia, czy w ogóle istnienia ludzkości, można powiedzieć, zakumulują. No, także słuchajcie, optymistycznie, na tym kończymy nasze mapy ryzyka dla tego roku. Mam nadzieję, że za rok będziemy mogli w dalszym ciągu do map ryzyka wrócić. Póki co zapraszamy Was jak zawsze na naszego bloga www.ryzykonomia.pl. Zapraszamy Was też do kupowania nam kawy na Buy Coffee. I póki co do usłyszenia, do zobaczenia. Wkrótce wracamy. Bye, 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 bye.